Państwa. Dzisiaj mamy 2 listopada, nagrywamy 37. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Łukasz Poremski.
Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówili, z racji tego, że jest z nami Łukasz, o makroekonomii. O makroekonomii, ale zanim jeszcze tutaj, postaram się może odpowiedzieć na takie pytanie, czy czeka nas druga fala kryzysu? Znaczy może powiem tak, może nie odpowiem na to pytanie ze 100% pewnością, ale jakby postaram się nakreślić scenariusze, co musi się stać, żeby ta druga fala kryzysu nadeszła, tudzież może nam się udać, tak? Że,
trafimy. Nie?
Tak, może trafimy, może jakby te wszystkie jakby, nie wiem, czynności, które wykonują rządy, no nie wiem, nasz rząd i państw ościennych, może spowodują, że jednak nam się uda, ale jeszcze zanim co, to jeszcze kilka spraw organizacyjnych. Otóż jeżeli chodzi o jedna bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o konferencję Profesjonalny Inwestor, nie ma miejsc. Tak jak bardzo, no nie ma, tak skończył nam się hotel, także licznik, który szedł na stronie profesjonalnego inwestora po zapisach weekendowych zostanie dzisiaj odświeżony i tam będą już dosłownie pojedyncze miejsca, natomiast zawsze będzie można na konferencję zapisać się w opcji bez spania, tak? Czyli jeżeli Państwo mogą sobie zapewnić gdzieś zakwaterowanie gdzieś we Władysławowie, to zawsze można brać udział tylko w samej konferencji. Czyli, no i to jest w zasadzie najważniejsza sprawa. W zeszłym tygodniu, jak Państwo na pewno już niektórzy wiecie, ukazał się nowy akcjonariusz, który został wysłany do członków w środę. Także mam nadzieję, że Państwu się podobał. Jeżeli macie Państwo jakieś, nie wiem, uwagi, coś Państwu się podobało, bądź ewidentnie się Państwu nie podobało, to piszcie do nas. Postaram się jakoś reagować. I pod koniec dzisiejszego odcinka ogłosimy rozwiązanie konkursu związanego ze małym update'em z naszej strony internetowej. Tam prosiliśmy Państwa o małą spostrzegawczość. Kto był szybki, kto szybko do mnie wysłał maila, ten zostanie nagrodzony. A to pod sam koniec odcinka. Dobra, tak jak już Łukasz mówiłem, pogadajmy dzisiaj o tym, no nie wiem, czy będziemy mieli drugą falę kryzysu, tak, czy indeksy jeszcze raz zawrócą na południe, czy może jakoś nam się uda. Co o tym sądzisz?
To zawracanie na południe, mówisz o zmianie z trendu z tego, który mieliśmy wzrostowego na spadkowy, czy o korekcie, bo to...
chodzi mi o to, czy generalnie chciałbym, nie wiem, tak się zastanawiam, to wszyscy się zastanawiają, tak? Czy zobaczymy jeszcze, czy nasz indeks WIG20, czy też WIG na poziomach z lutego? Czyli wtedy, kiedy mieliśmy już taki absolutny dołek, tam grubo poniżej 2000, prawda? To, to mam wrażenie, że to jakby dane z gospodarki będą tutaj decydujące, prawda?
No, jak będą dane jakby tak jak do tej pory, czyli widzimy tutaj ogólną poprawę praktycznie wszystkich wskaźników oprócz danych o bezrobociu. Mhm. Jeśli tak się będzie to wszystko kształtowało do tej pory, no... Ważne, aby jeszcze to bezrobocie nie hamowało tutaj gospodarek, bo to właśnie teraz wszystkie rządy się boją o to. To jest głównym problemem tutaj jakby w Unii, nie tylko w Unii Europejskiej, ale tutaj w Unii Europejskiej mamy największe od 99 roku
bezrobocie.
Bezrobocie.
A ile
9,7 teraz.
9,7? To jest w ogóle niższe niż w Polsce od zawsze. W Polsce bezrobocia niższego niż 10%, to ja nie pamiętam. To było kiedyś?
Przecież w zeszłym roku było.
Było niż 10%,
było,
tak?
Było poniżej 9%.
Tak, nie wiedziałem, byłem przekonany, że to my mamy zawsze.
Teraz jest 10,9 bodajże. 10,9. Znaczy to jest według GUS, takie dane podają, ma troszeczkę inną metodologię liczenia. Mhm. Według tej takiej metody BAEL, Bodajże tak to się nazywa ta metodologia i ją stosuje Eurostat, to według tej metodologii mamy 8,2.
A czym to się różni?
No tam ono na podstawie ankiet wśród przedsiębiorstw, a GUS na podstawie rejestrowane bezrobocie podaje.
No tak, w ciągu ostatniego roku. To czego ja się boję, tak jakbym tutaj nakreślić negatywny scenariusz, to czego ja się boję, to tak, po pierwsze odroczone sprawy związane z toksycznymi opcjami, że przedsiębiorstwa rolowały sobie te, tyle pieniędzy straciły na opcjach, na te kredyty długoterminowe, nie będą musiały teraz spłacić.
Bankructwa przez te opcje walutowe.
Tak, ale moim zdaniem to jakby, wyjdzie jeszcze drugą falą, że jak przedsiębiorstwa zaczną spłacać te kredyty, to to dopiero się wtedy ujawni, jak ogromna to jest skala, czy to jest pierwsza rzecz. I druga sprawa, no przez ten ostatni rok troszkę przedsiębiorstw nam zbankrutowało. To bezrobocie, o którym mówisz, no powiększało się. No i ludzie dalej będą mieli problem ze spłatą swoich prywatnych kredytów. No i to
w Polsce to nie, ale to nie przejmował.
Ale spowoduje moim zdaniem osłabienie no, czegoś takiego jak popyt wewnętrzny. Tak? Mhm. Nie, moim zdaniem najbliższe święta będą odpowiedzią na to. Jeżeli będą jakieś tam badań, to się na pewno będzie mierzył, no jakiś tam GUS i tak dalej. Ile Polacy wydali na święta? Tak? Jeżeli wydamy na te święta, to będzie bardzo dobry moim zdaniem taki wskaźnik. Wydamy na te święta porównywalnie co rok temu, dwa lata temu, to wszystko jest okej. Okay. Mhm. Jak nagle się okaże, że to ograniczenie wydatków jest znaczne, no to bym się zaczął martwić. Że ten popyt wewnętrzny, ten optymizm, który nas popnął do tego plus 1,1 w drugim kwartale, tak, plus 1% wzrostu PKB, to no, jeżeli to on się osłabi, no to będziemy mieli problemy. A powiedz mi, czy wiadomo coś o prognozach na trzeci kwartał? Ile się, nie wiem.
No właśnie parę dni temu Ministerstwo Gospodarki podało prognozę plus 1,5% w skali roku plus na, trzeci kwartał.
Rok, a ile podawali, jakie były, pamiętasz może prognozy Ministerstwa Finansów na drugi kwartał?
One były wyższe. Plus 0,5, pamiętasz? Był plus 0,5, a tu bodajże pisałem, o tutaj mam nawet, bo mamy przed sobą mój artykuł, barometr gospodarczy z tego wydania akcjonariusza.
Tak, tak, to już powiedzmy, że to mamy właśnie taki nowy cykl w akcjonariuszu dla wszystkich osób, które, no nie wiem, no, chciałyby mieć tą wszystkie te wiedzę o tych parametrach, takich najważniejszych wskaźnikach makroekonomicznych w pigułce na dwóch stronach, to Łukasz pisze taki artykuł. Tak, mamy w akcjonariuszu to dosyć taka zwięzła forma, tak, nie trzeba tego szukać po wszystkich stronach internetowych, jakie istnieją i tak dalej, tylko mamy to wszystko w jednym miejscu zawarte. No dobra, trzeba, czy tak, rok, wracając do tego wzrostu. Mieliśmy prognozę plus 0,5, a wyszło plus 1,1.
No ale to tak jak właśnie pisałem.
Co mi jest Narodowy Fundusz Wydatkowy przeprasza, tak? O tym mi mówiłeś, no, tak?
Że za niskie prognozy, ale oni teraz praktycznie podnoszą dla całego świata te prognozy. Aż takie szybkie wyjście z tej recesji, z tego kryzysu, aż po prostu było, najwięksi optymiści nawet nie przewidywali tego na początku. Mieliśmy mieć do czynienia z niewiarygodnym, jeśli chodzi o skalę kryzysem.
No tak, porównywalny z rokiem 29.
No ale tak. to nie było jednak. To jednak nie mieliśmy jednak takiego kryzysu, także takie określenia w prasie, czy no wiesz, gdziekolwiek powiedział... porównywalnie, jeśli chodzi o jakby o taką zapaść na świecie, to jednak znaczy za mocno
no,
powiedziane.
Ale to pojedyncze kraje jakby ten scenariusz sobie spełniły. Mamy tutaj w akcjonariuszu właśnie tą mapkę, którą miał tak premier Tusk za sobą,
jak miał tą słynną konferencję,
tak, gdzie tutaj wszyscy czerwoni albo brak danych, a my plus 1,1. No i na przykład Ukraina, tu jest minus 20%.
Znaczy to one wszystkie, Michał, były korektowane
w górę?
Już. W górę, w dół.
No dobra, ale około. Gospodarka skurczyła się 1/5, to nie mogło być, żeby kryzys na Ukrainie albo na Litwie minus 22%, albo na Łotwie minus 18%, czy Estonii minus 16%, żeby tam kryzys przebiegł łagodnie. Do tego na pewno się powiedzieć nie da.
No tego się nie da powiedzieć. No ale na przykład no, z tego, co właśnie kiedyś kiedyś rozmawialiśmy, Niemcy bezrobocie w Niemczech było tam bodajże 50%.
Kiedy?
Podczas wielkiego kryzysu.
Aha, nie, no to czegoś się znam jeszcze daleko.
No to porównanie, właśnie o takim czymś mówię. No jeśli chodzi o spadki produktów krajowych, no w tym kraju produkuje się o 1/5 mniej, to już jest...
O Ukrainie, tak?
Mówimy na przykład o Ukrainie.
To jest gospodarki o kilka lat.
To jest dużo, no ale jednak porównując z trzecią największą gospodarką na świecie, czyli Niemcami, no jak mieli takie bezrobocie, a teraz mają... spadło im w poprzednim miesiącu, to pamiętam, była bardzo dobra informacja tutaj dla rynków, że tutaj jednak to takie wysokie chyba z 8,2 na 8,1 zmniejszyło się, było przewidywanie 8,2 albo 8,3, a zmniejszyło się o 10 punktów bazowych, także ten.
Dobra, ale wiesz co, ja chciałem zobaczyć taką mapkę, jak ona będzie wyglądała za trzeci kwartał. Czy będziemy tylko my zieloni?
Na pewno tak nie będzie.
Ja ufam, wierzę, że my będziemy tak na zielono, czyli będziemy mieli jakiś wzrost gospodarczy. Czy jakikolwiek inny kraj też wykaże wzrost gospodarczy rok do roku?
Ma być na 100%, no tak było wypowiedzi tutaj Boniego na przykład, dzisiaj czytałem, iż ma być na 100%. ma być powyżej jednego.
Ale to u nas w Polsce, mm-hmm. tak? Ale wiesz, inny kraj, patrz, zobacz, jak tacy Niemcy spali w drugim kwartale rok do roku minus 6%, mm-hmm. tak?
Rok do roku nie ma prawa być wzrostu rok do roku.
No nie ma prawa.
W skali kwartalnej już są.
To właśnie o to mi chodziło, że już rok są. Do roku nie ma prawa, bo skoro był taki kolosalny spadek, mm-hmm. tak? W pierwszym półroczu, no to będzie bardzo ciężko im wzrosnąć. Dobra, ale byśmy mieli tu wrócić właśnie do nas, czyli tak, prognozy Ministerstwa Finansów są plus 1,5.
Ministerstwa Gospodarki.
Gospodarki, a one były, patrz, w drugim kwartale były niższe od faktycznego wzrostu mm-hmm. gospodarczego.
Ale może teraz wiesz jakby poszli, czy przedtem nie doszacowali, to mogą teraz przeszacować.
Ale wiesz, no, ale chodzi, gdyby tutaj taka prognoza naiwna, że skoro wtedy pomylili się i minus, teraz byśmy pomylili i minus, moglibyśmy mieć na przykład plus 2%.
To byłoby mm-hmm. już by było, wiesz,
to byłoby rewelacyjnie.
No ale no tak jak właśnie tutaj pisze, to ta struktura tego naszego wzrostu gospodarczego jest jakby taka niepokojąca.
To znaczy?
Ten wzrost tutaj plus 1,1 no głównie zawdzięczamy tutaj jakby strukturze właśnie, składowi tego PKB, a głównie ze względu na eksport netto, czyli eksport minus import. To jest eksport netto i ta jakby ta relacja eksport minus import się poprawiła, a to z takiego względu, iż eksport spadł mniej
niż import.
I po prostu no ze względu na te kursy walutowe, tak?
No tak, ale to jakby, w pierwszym półroczu, a w szczególności w pierwszym kwartale 2020 roku, no złotówka była bardzo słaba. Mhm. Tak? I to jakby eksporterzy odetchnęli w końcu. Tak? No,
jeszcze jakby nie te opcje, to byśmy naprawdę
wszystko by było jeszcze lepiej. Nie, no wiesz co, jeszcze raz wrócę do tych opcji. Ja wieszczę, że jakby wiesz, że jak przedsiębiorstwa zaczną spłacać te kredyty opcyjne, tak, rolowały sobie te
płatności. Niektóre były te płatności, na 2 lata nawet.
Tak,
były,
rolowały sobie na dłuższe terminy spłatę tych zobowiązań, moim zdaniem będzie miał to ogromny wpływ. To są ogromna, nie wiem, tutaj ilość gotówki. Także ale to będzie miało mniejszy wpływ, moim zdaniem, niż ewentualne osłabienie popytu wewnętrznego. Jeżeli popyt wewnętrzny, to święta. Najbliższe święta, moim zdaniem, będą miały znakomity tutaj, nie wiem, takim zwierciadłem, tak, bo spojrzymy, jak on wyglądał, nie wiem, w stosunku do zeszłego roku i 2 lata temu, to będziemy mogli powiedzieć, no dobra, no to nie będziemy mieli kryzysu, tak? Chyba że nagle się okaże, że wydamy 2 razy mniej niż na przykład rok temu.
No też to już by było.
Czyli co, Polacy do sklepów, tak? Kupujcie.
Konsumujcie, bo to jest główny jakby, jeden z głównych tutaj wpływów na...
No dobra, a powiedz mi, czy orientujesz się może, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych?
No teraz było ogłoszenie wyników o PKB właśnie za trzeci kwartał.
Oni to jakby wcześniej
niż my, no to plus 3,5.
Rok do roku? Mhm. To super.
No oficjalnie...
A co, pakiet Obamy? Te miliardy dolarów wydanych? Te kilkaset miliardów, te drobne kilkaset miliardów dolarów.
Znaczy tam miał być, bilion miał być wydany. Bodajże jeszcze te pieniądze jeszcze nie zostały tutaj jakby, nie wpłynęły jeszcze w 100% do gospodarki, no ale te programy stymulacyjne głównie tak jakby najwięcej się słyszało o tych w Stanach i o tych w Niemczech, o tych programach jakby dofinansowanie tego przemysłu motoryzacyjnego.
No tak.
Także no tutej czytałem ostatnio
artykuł. Niepozwolenie na upadek kilku jeszcze bankom dookoła, także.
Czytałem właśnie ostatnio artykuł o tym, jak tu Polska korzysta z tych grubych milionów czy tam miliardów wydawanych w Niemczech.
No tak, polski przemysł nasz motoryzacyjny.
Nasz główny partner.
Niemcy u siebie złomują samochody, bo mają jakąś dopłatę za to i przyjeżdżają do Polski kupować nowe samochody, bo u nas wychodzi taniej ze względu na co? Na euro chyba, tak? Na kurs euro. Mm-hmm. Tak, ale wiesz co, bo tak, to znowu jakbyśmy mieli nakreślić 2 scenariusze, że albo się udało i te pakiety takie stymulacyjne, tak, wydane w Stanach, te właśnie prawie te bilion, planowane prawie bilion dolarów i w Niemczech, to albo się udało i to spowodowało, dobra, to zatrzymaliśmy niekorzystny trend i to koło samochodów w drugą stronę można powoli nakręcać. To jest jakby jeden scenariusz, wtedy oczywiście do Bessy nie wrócimy, tak? I po jakimś tam, no nie wiem, jesteśmy na początku nowej hossy, to jest jakby jeden scenariusz, a drugi scenariusz jest taki, że przepalimy te pieniądze, tak? Naród, znaczy społeczeństwo światowe przepali te pieniądze i to nic nie da. Wiesz, o co chodzi, nie?
Znaczy, jeśli chodzi na krótką metę, no to na pewno dało, bo tak jak ci mówię, już widać, no tutaj w Stanach, no to ewidentnie mamy pokazane na tym trzecim kwartale plus 3,5, że jest efekt, ale w skali miesięcznej,
tak, kwartalnej ale oni już... płacą za to kosmicznie wysoką cenę, jeżeli chodzi o dług publiczny.
No już 100%. relacja długu do PKB. No. Ale mam dla ciebie hit. Zgadnij, jakie jest relacja długu do PKB w Japonii.
Długo do PKB w Japonii. Mam coś strzelam w ciemno, że jest wysoki. Nie mam pojęcia. No dobra, 200%.
200%.
Już trafiłem?
No, 200%.
Zresztą, proszę Państwa, nie umawialiśmy się przed nagraniem. Nie wiedziałem o tym i tak dalej. Ja teraz przygotowuję się do jakiegoś wykładu w jakiejś wyższej szkole bankowej o oszczędzaniu. No i tam szukam takich ciekawych wykresów na weryfikację, na weryfikację tezy, że kupi, trzyma i zawsze jest na giełdzie dobre, znaczy na weryfikację negatywną, bo moim zdaniem to jest nieprawda i to właśnie ten indeks w Japonii znalazłem, to co kiedyś Jarek Augustynowicz tam mówi, tam szczyt w roku 90, tak, czyli 19 lat, i to, ale to nie jest tak, że jesteśmy blisko. Że jesteśmy blisko tego szczytu, jesteśmy tak dobry kilkadziesiąt procent pod tym szczytem, tak? A gdzie to jest nominalnie, gdzie jakaś realna.
To najdłuższa, najdłuższy taki właśnie okres takiej bessy na rynkach ogólnie, to co w Japonii mieliśmy.
No dobra, ale wiesz co, no i czekaj, wracając do tych właśnie negatywnych scenariuszy, to mi się wydaje, że te pieniądze są przepalone, tak? Jeżeli spowoduje tak ogromny wzrost długu publicznego w tych czołowych krajach, oni będą musieli, nie wiem, spłacać ten dług publiczny w kolejnych latach, co może właśnie spowodować, że będziemy mieli, może nie natychmiast, tak? Nie, za miesiąc, za dwa, ale na przykład za rok. Tak? Drugą falę kryzysu związaną właśnie z tym, że nagle zabraknie pieniędzy, bo kwestia obsługi tego długu będzie kosmiczna. Tak? Te deficyty rok do roku będą tak wysokie, że nie będzie po prostu pieniędzy na, nie wiem, na dalsze jakieś stymulowanie gospodarki. No nie chce mi się nagle wierzyć, że gospodarka, nie wiem, za trzy miesiące dojdzie do stanu, nie wiem, z roku 2006-2007, gdzie sama z siebie będzie pędzić do przodu.
Znaczy, no tutaj ten kryzys zadłużenia to przez te deficyty, jakby kumulujące się te deficyty budżetowe, tak. No głównie przez te właśnie programy teraz stymulacyjne. Niesamowita, niespotykana jakby taka do tej pory na taką skalę inwestycje, jakby tutaj jakie państwa, interwencja państwa tutaj w gospodarkę, no te kwoty jakby przemawiają do wyobraźni. No miliardy, teraz, grube miliardy dolarów wydawane na stymulowanie gospodarki.
Tak, Niemcy nie pozwolili upaść Opelowi, tak? No, z jednej strony to jest tak, ja bym tak, do tego kryzysu ja byłem takim zwolennikiem jak najmniejszego interwencjonizmu państwa. Tak, że państwo będzie regulatorem, wszystko zgodnie z prawem, swoboda gospodarcza. Jak ktoś sobie nie radzi, to ma upaść. Tak mi się, przynajmniej ja, takie było moje jakby postrzeganie świata. Ale teraz przyznam się szczerze, po tym kryzysie jakby pozwolono upaść wszystkiemu, co tam miało upaść, to nie wiem, co by się działo.
To jest właśnie ze względu teraz jakby na wygląd dzisiejszego świata. To jest zglobalizowany, koncerny międzynarodowe, to już tak się tam często mówią, no too big to fail. Że po prostu nie do pomyślenia by było na przykład, aby AIG, któremu nie pozwolono upaść, jakby upadł, tak? No Lehman Brothers, no to tak jak mówiłeś, oficjalne rozpoczęcie jakby kryzysu w zeszłym roku, start, ale...
No taki symboliczny. Taki, że w telewizorze pokazano tych bankierów, co to wynoszą, te pudła. Wszyscy nagle, nie wiem, gospodynie domowe, tak, które nie miały do tej pory pojęcia o wszystkim, że o, kryzys mamy, tak, wiesz. No, to tak jakby symboliczne, ale oczywiście on już trwał od jakiegoś czasu, bo Lehman Brothers nie upadł z dnia na dzień. Ale wiesz co, bo jeszcze tak jak a propos tych dużych korporacji, są już zbyt duże, żeby upaść, jak odsłoniono kulisy działania General Motors, to państwo w państwie. Co tam się działo od drugiej strony i tak dalej. Praktycznie brak nadzoru instytucji jakichś, nie wiem, kredytodawców, brak nadzoru państwa i tak dalej. No ta instytucja nie miała prawa przetrwać, tak? Po prostu była ewidentnie źle zarządzana. A powiedzmy jeszcze tylko, ty mi mówiłeś kiedyś, że w Nowym Jorku chyba tak, jest na jakimś placu, jest zegar, który tak jak...
Znaczy w cudzysłowie zegar, to jest rośnie non-stop ten US debt. Czy ten dług publiczny w Stanach Zjednoczonych. Nawet jest taka stronka, jakby ktoś mógł, interesowało wygooglować sobie US debt
To w opisie podcastu umieścimy.
Ja znajdę ten adres. I tam po prostu jest takie jakby zegary i
pokazują, jak przerasta dług publiczny.
Co sekundę, no to cały czas rośnie.
No i to przemawia troszkę do wyobraźni. Także
właśnie nie wiadomo, to jeśli chodzi o kolejną fazę kryzysu, to tak jak mówiłeś, kryzys zadłużenia, czyli to ogromne długi publiczne.
Które teraz dopiero rosną, prawda?
I kolejna faza tych niespłaconych kredytów.
No w Polsce
i hipotecznych, i na przykład tych tutaj walutowych.
Tak, w Polsce pokłosia tego kryzysu związanego tak, z toksycznymi opcjami.
A to będzie pochodną właśnie tego, może być pochodną tego właśnie wysokiego bezrobocia. Mhm.
Ludzie tak, mogą a właśnie mieć... a wzrost bezrobocia może spowodować, że zaczniemy mniej wydawać, tak? A osłabienie popytu wewnętrznego, no może, bo to tak przyczyną tego wzrostu gospodarczego w drugim kwartale, to wszyscy mówią, że to właśnie ten optymizm narodu polskiego. Tak jest, wprost. Że
tu... Ale popyt krajowy spadł.
Spadł? Mhm. Tak, ale wiesz, że no...
No podniósł, to jest tylko jedynie kwestia eksportu netto.
Tylko to według ciebie? A ja słyszałem właśnie taką opinię, że to właśnie przez to, że Polacy, nie wiem...
Nagle, to może było w pierwszym kwartale.
Nagle nie poszli do sklepu już... i wiesz, nie zaczęli wydawać mniej. Tylko nie ma sprawy,
Nadal wydawali, no ale... Ale jednak troszeczkę mniej.
No dobra, to jaki według ciebie będzie miał wpływ na ten, co mówisz, na ten eksport netto, aktualne, nie wiem, kursy walutowe? No jednak złotówka się troszkę umocniła od tego tam stycznia, lutego. Mhm.
Ale to się liczy relacja, nie?
Relacja eksportu do importu. Mhm. Tak, no ale to patrz, eksport troszkę osłabnie, a import wzrośnie. Tak będzie łatwiej nam będzie importować.
Wartościowo,
tak. Mhm. Biorąc pod uwagę to, jak teraz wygląda złotówka. Czy wiadomo, nie jest jeszcze tak silna jak półtora roku temu. Nie jest już tak się, no zdecydowanie nie, to widać po cenach sprzętu elektronicznego w sklepach, ale no, na pewno jest dużo silniejsza i to zdecydowanie niż, no mówię, w tym styczniu, lutym.
No ale przedsiębiorstwa poprawiają jakby swoje tutaj wyniki finansowe. No nie, no to bym musiał naprawdę szczelić, jakbym miał coś takiego powiedzieć.
No to strzel, bo to jakby, nie, wiesz, no to nikt nie, no nie to trzeba zwracać uwagę, że my tutaj nie mówimy o tym, co będzie, tylko jakby kreślimy scenariusze i co się może stać, prawda?
Znaczy, no na pewno wzrośnie eksport i import, tutaj jakby obrót tutaj handlu międzynarodowego wzrasta, jakby już tutaj ten marazm taki w wymianie międzynarodowej już zaczyna jakby odchodzić w niepamięć. Te obroty są coraz większe, ale czy no na pewno wartościowo powinien wzrosnąć więcej import, no ale jak dużo, no to naprawdę ciężko mi powiedzieć.
A jeszcze to chciałem dodać, że się komentując jakby wydarzenia ostatnich dni, co jeszcze może mieć wpływ na nie wiem, koniunkturę i zarówno gospodarczą, jak i giełdową, to moim zdaniem grypa. Teraz po tym, co się dzieje na Ukrainie, no ale to jakby jest jakby związane, nie wiem, z poziomem też, mi się wydaje, no społeczeństwa, znaczy z poziomem takim, no nie wiem, jak chociażby utrzymania higieny i tak dalej. Tak, poziomem cywilizacyjnym. W Polsce będzie to miało na mniejszą skalę, ale takie coś właśnie jak jakaś masowa epidemia będzie może mieć ogromny wpływ na wzrost PKB, tak? No nie wiem, jakieś masowe zachorowanie i tak dalej, ludzie po prostu zaczną mniej pracować, tak? Ten produkt krajowy nie będzie rósł. Także to jest jeszcze moim zdaniem to dosyć duże niebezpieczeństwo i nawet nie to, że faktyczna jakaś epidemia, ale ewentualna taka panika przed tą epidemią też moim zdaniem będzie miała dosyć duży wpływ. A powiedzmy jeszcze raz, bo tutaj dyskutowaliśmy przed nagraniem o mierzeniu nastrojów przedsiębiorców. Jak to się mierzy?
No to do tego służą te indeksy PMI w Stanach, nazywają się one ISM. To one na podstawie ankiet wysyłanych do firm sporządzany jest taki indeks, on jest podawany w punktach. Jest podawany ten PMI jest podawany dla produkcji, dla usług. Zarówno w Eurolandzie, czy tam mamy widzimy jakby notowania, można tak to nazwać, tego indeksu dla Francji, dla Niemiec, dla Polski. W Polsce jeszcze nie przekroczyliśmy poziomu 50 punktów, który jest takim jakby...
To jest oddziela... optymistami czy pesymistami, tak?
Bo to są wskaźniki wyprzedzające koniunkturę. Mhm. Są uważane jakby tak powszechnie za takie jedne z lepszych wskaźników wyprzedzające koniunkturę. I jakby tutaj potwierdza się to ten dyskontujący mechanizm rynków kapitałowych, gdyż nawet te informacje o płynące ze wskaźników wyprzedzających koniunkturę są od razu odzwierciedlane jakby w notowaniach giełdowych. I tutaj we Francji już przekroczyły 50 punktów, w Niemczech przekroczyły 50 punktów, to znaczy, iż...
Jest więcej optymistów niż pesymistów? Więcej... Tak? To tak działa? Co oznacza sformułowanie, że 50 punktów? To, nie wiem, to jest w procentach wyrażone, czy...
W punktach. I to jest, tak jak mówiłem, jest ta ankieta, w niej są pytania tam do menedżerów logistyki,
Czyli magazynierów.
Menedżerów logistyki.
Nie, dobra, menedżerów odpowiadających za zamówienia, bo to tak, generalnie to się śmiejemy, tak, ale to chodzi o mierzenie
aktywności
gospodarczej. Czy jest więcej zamówień, czy mniej zamówień? De facto o to chodzi.
Zamówienia, prawda? Produkcja, prędkość dostaw, jakieś materiały zakupione. Jeśli to po prostu w ich odczuciu jest jaka ewidentna zmiana, albo jest oczekiwana w przyszłości taka ewidentna zmiana, jeśli o to chodzi, no bo jeśli chodzi o zamówienia, to my nie mamy teraz jakby, te płatności są czasami odroczone, wiesz, nie?
No rozumiem.
Jeśli to po prostu te zapasy i tak dalej, to wszystko zaczyna lepiej wyglądać, jest tak jakby ten pułap, taka granica jest 50 punktów i to oddziela jakby taką dobrze jakby
funkcjonującą gospodarkę
od takiej, powiedzmy, popadającej, wiesz, w recesję, w taką zapaść.
A kto w Polsce to mierzy?
Kto to mierzy w Polsce? Ja to sprawdzałem to ostatnio. To na pewno nie jest GUS. I taki instytut. No to jest na stronie no to trzeba po prostu.
Nie, bo znam się nad wiarygodnością czegoś takiego, bo nie wiem.
Nie, to jest próba, jest naprawdę to jest około 300 firm.
W Stanach, no to on ma już taką historię, tak, że jest do mnie dosyć wiarygodny, prawda? Że jak patrzę, aha, to nastroje przedsiębiorców mierzymy tym i tym. Natomiast w Polsce tak, no przyznam się szczerze, wiesz, nasz narodowy sceptycyzm i tak dalej, prawda, że no nie, musimy dokładnie się przyjrzeć, jak to jest mierzone i tak dalej, prawda. No dobra, to jakbyśmy mieli jeszcze na kresie, nie wiem, jakoś procentowo według ciebie, ja też zaraz powiem, co jest według ciebie bardziej prawdopodobne, czyli tak jak to takie telewizyjne, drugie dno kryzysu, czy raczej już nie będziemy mieli większych korekt?
Znaczy większa korekta, no... Sam inwestuję, także mi tutaj ciężko wieszczyć tutaj swoje niepowodzenie, jeśli chodzi o moje inwestycje. Natomiast no...
No dobra, ja jestem optymistą, tak? Ale tak na 70%. Tak? Mhm. Jeżeli miałbym tutaj podać prawdopodobieństwo, to na 30% jeszcze będziemy witać się drugi raz z poziomem z lutego, tak? Co będzie oznaczało de facto, że te, nie wiem, systemy pomocowe, nie wiem, w Stanach i w Niemczech nie zadziałały. I że, no nie wiem, tam będzie jakaś fala bezrobocia, osłabienie popytu wewnętrznego i tak dalej. To, cóż, o czym mówiliśmy, to daje temu scenariuszowi 30%, a 70%, że się uda. Tak, że się uda i że tak będziemy mieli plus jeden.
Jak ruletka.
Nie, bo wiesz, to nasz dowcip, czekaj. Jak to było, że dobry analityk... Nie, dobra, tak, to jest taki ktoś, kto potrafi się po fakcie doskonale wytłumaczyć, dlaczego przedtem się pomylił. Tak?
No, zawsze można wszystko wytłumaczyć, bo to...
No, albo mówi, że analiza techniczna to jest bardzo pewne, bo z 50% pewnością będzie rosło. No. I tak dalej. Nie, te 70%, no, a że będzie rosło, że 70% daje temu, że będzie właśnie plus tam 1,5 w trzecim kwartale, a już za 2010 rok będziemy mieli wzrost za cały 2000 w okolicach 3%.
No to... Tak. To właśnie tak prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, iż tutaj prawie...
My w Polsce tak będziemy
mieć, świat
będzie miał, świat, a nie mówimy o Polsce.
PKB świata spadnie o 1,3 w tym roku, a w następnym wzrośnie o 3% prawie. Mhm.
Ale powiem tak, no, będę weryfikował swoje poglądy, będę patrzył.
Na dzień dzisiejszy to bym powiedział bardzo podobnie, albo nawet bym był większy nawet optymistą, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Tak? Mhm. Na dane, tak jak na dzisiaj, tak jak jest z rekomendacjami giełdowymi. Jeśli... powiedzmy analityk na dzień dzisiejszy wyda jakąś rekomendację z jakąś ceną, to jest to w odczuciu, jakby w takiej teorii, to jest na dzień dzisiejszy, to jest dobrze wyliczone, tak? Mhm. Tylko że jutro będzie informacja, że podpisali jakąś nową umowę albo stracili jakiegoś głównego kontrahenta, no i wtedy już jakby traci to. Czyli dane na dzisiaj.
No, otoczenie gospodarcze,
jest to optymistą,
tak?
Jest to optymistą.
Jeszcze mówię, no to już jakby jest zagrożenie, które miałbym wyliczyć, to jakby nasz stan gospodarek naszych wschodnich partnerów, tak? Którzy mieli okazję spaść rok do roku w drugim kwartale, za drugi kwartał, no kilkanaście, bądź wręcz kilkadziesiąt procent, tak? To jest jeszcze moim zdaniem bardzo dużym zagrożeniem. No,
ale u nas jest jeszcze bardzo dużo jakby jest pieniądze, jeszcze inwestycje infrastrukturalne, bardzo dużo, prawie 100 miliardów euro mamy dostać do 2013 roku z Unii Europejskiej na inwestycje. Musimy z tego, przypominam ci, dołożyć sporo od siebie.
No właśnie,
jeśli te pieniądze są zainwestowane w jakieś rozsądne, naprawdę...
Nie, ja wiem, ty mnie o tych 100 miliardach przekonujesz już od jakiegoś czasu, że słuchaj,
ja wiem, ale
dla mnie to jest troszkę takie science fiction, bo to wiesz, to jest takie troszkę polska mentalność. My najpierw musimy wyłożyć swoich pieniędzy ileś tam 10 miliardów, żeby otrzymać dofinansowanie 100 miliardów, prawidłowo to udokumentować, przedstawić i tak dalej. Ja bym chciał usłyszeć po tym 2013, jakie było faktyczne wykorzystanie tych 100 miliardów.
Ale zobacz, jeździmy po Polsce teraz bardzo dużo. Ja, no powiedz, nie widać tych inwestycji na niewiarygodną skalę według mnie. Do tej pory jakby... No
ja wiem, ale to jednak...
Widzieliśmy, wiesz, jak się tutaj już...
Ja wiem też, jak patrzę, jak się buduje obwodnica Wrocławia, no to wydaje się, że wszystko jest w porządku, tak? Ale jak upada kolejny szpital, to mam wrażenie, że trochę mniej w porządku. Także nie, no to mówię, to ciężko tak stwierdzić, więc to jakby... No dobra, ale jakby tutaj nie o tym dyskutujemy, jakby tutaj o tych prognozach. Dobra, czyli podsumowując, ja daję 70% na scenariusz wzrostowy, a ty ile?
69.
Trochę więcej. Ile? 69, tak? Nie, no dobra, sekurowałeś się. Dobrze, proszę Państwa, to pożartowaliśmy sobie. Tu jak mówię, jeszcze wracając jakby do takiego podsumowania, to zwracamy uwagę, że inwestorzy giełdowi nie mogą się odcinać od danych makroekonomicznych. Powinni to śledzić, powinni patrzeć, gdyż tak naprawdę tutaj Polska jest takim krajem, że wykres PKB i WIG-u, jakby to tak nałożyć na siebie i przesunąć odpowiednio w czasie, to się bardzo pokrywa. Mhm. Więc to jest nierozerwalne, no i nie ma takiej możliwości, żeby przy spadającym PKB indeksy giełdowe nam rosły. Więc musimy to śledzić, musimy patrzeć. No i co, tutaj jeszcze raz zachęcę do artykułu w akcjonariuszu. Tak? Mamy tutaj nowy cykl od dwóch numerów, nazywa się Barometr Gospodarczy, i gdzie te wszystkie informacje są zebrane w jedną całość, ale oprócz tego tutaj jest taki, nie wiem, niesiem pierwiastek edukacyjny, żeby to troszeczkę tłumaczyć, żeby troszkę było większe zrozumienie,
co
tak?
Te wszystkie czym się publikowane...
No wiesz co, no to nie jest takie głupie, tak? Ja już dzięki temu wiem, czym się różni deficyt od długu, tak? Publiczny, także to jest bardzo istotne. Dobrze, proszę Państwa, tak jak obiecałem, rozmierzymy konkurs. Przypomnę, że mieliśmy w zeszłym tygodniu mały update strony. On może z zewnątrz jest z naszej strony internetowej, on może z zewnątrz jest mało widoczny, tam troszkę małe zmiany graficzne, tam były dosyć duże zmiany pod spodem, to po to, żeby łatwiej było nam chociażby obsługiwać wszystkich członków stowarzyszenia, których jest coraz więcej. To jest dosyć poważna praca. To dzięki tym zmianom, które się w ostatni czwartek dokonały, będzie nam dużo prościej. No i prosiliśmy osoby, które jak zauważą jakąś zmianę, żeby szybko wysłały do nas maila. Tutaj napłynęło troszkę odpowiedzi. Pierwsze trzy osoby, które do mnie napisały, to jest, ja tutaj może przeczytam, pan Michał Postrożny, pan Michał Moczulski i pan Jarek Kotecki. Gratulujemy. Proszę o maila do mnie teraz, jakby po tym nagraniu, to umówimy się na odbiór nagród. Ja przypomnę, że to były piłki nożne. Tak mieliśmy. Mieliśmy trzy piłki nożne, które są takie bardzo podobne do piłek, które były oficjalnymi piłkami z Euro 2008. Mhm. Euro 2008. Mam takie trzy piłki, także wiem, że tu akurat wiem, że Jarek Kotecki, którego znam, jest piłkarzem. Piłkarze mi to dobrym, także na pewno mu się przyda. Także to, no co, będziemy powoli kończyć na dzisiaj. Jeszcze raz chciałem Państwa zachęcić do udziału w konferencji Profesjonalny Inwestor. No niestety, tak jak już mówiłem na początku, można brać udział tylko i wyłącznie w opcji bez spania i bez wyżywienia. Natomiast no wiem, Władysławowo jest dosyć dużym kurortem, na pewno tam dużo miejsc noclegowych jest.
Chyba, że ktoś jest na przykład z Pomorskiego. Albo gdzieś i po prostu mogę sobie
Gdańska, może
dojechać i wrócić później do domu.
Dobrze, za tydzień opowiemy o profilu inwestora indywidualnego. Nie możemy o tym powiedzieć dzisiaj, ponieważ mamy konferencję prasową w środę, gdzie będziemy zdradzali wyniki naszego ogólnopolskiego badania inwestorów, ale za tydzień już będzie po tej konferencji, będziemy mogli Państwu powiedzieć, kim jest przeciętny inwestor indywidualny. Ile ma lat, jaki ma duży portfel, czy inwestuje na New Connectie, czy nie inwestuje. Czy jeździ na walne, czy nie jeździ na walne, co mu przeszkadza w tym jeżdżeniu na walne i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. To był 37. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał
Łukasz Pręski.
Do usłyszenia za tydzień.